Mamy taki temat piękny, bardzo praktyczny zresztą. W teologii są różne tematy, jedne może się pozornie wydawać, mogą się wydawać bardziej praktyczne, inne mniej, ale to przez te 18 lat życia jako ksiądz tak już coraz bardziej do tego dojrzewam i widzę wyraźnie, że wszystkie zagadnienia, sprawy, które są pozornie abstrakcyjne, czyli teologiczne, takie teoretyczne, naprawdę mają praktyczne zastosowanie w naszym życiu. Tym bardziej wszystko, co jak Kościół rozumie, jak rozumiał od początku, jak się to rozumienie też rozwijało, kształtowało, ewoluowało na temat sakramentu małżeństwa, na temat małżeństwa w ogóle, sakramentu małżeństwa i rodziny. To jest też niesamowite i bardzo piękne. I to tak osobiście chcę wam powiedzieć na początku od razu, że wszystko, co odnajduje, co możemy odnaleźć, czytać w dokumentach Kościoła różnego rodzaju, no różnej kategorii, różnej rangi, ale jednak w dokumentach Kościoła o małżeństwie i rodzinie, no to jest prawda. No to tak, no owszem, ja nie żyję w małżeństwie i rodzinie, tylko się przyglądam i towarzyszę małżeństwom różnym i rodzinom, ale jestem wewnętrznie przekonany do tego, że to co Kościół napisał, to jak rozumie Kościół, czyli wspólnota wierzących, wszyscy razem, to wszystko prawda o małżeństwie i rodzinie. Do tego trzeba też dojrzeć, to potrzebny jest czas, może na pewno łaska Boża i wiele czynników, nie, żeby to uznać za swoje. No to tak, więc to, co będziemy mówili dzisiaj, tak bym chciał, no, po prostu, żeby kiedyś to się stało nasze, za swoje uznane, że nie ktoś mi powiedział, nauczyłem się, czy nauczyłem jakieś regułki, czy, a to niekoniecznie jestem przekonany, tylko to jest moje, bo to jest, zobaczmy, inaczej bardzo piękne. Jak źródła tego, powiedzmy, myślenia o małżeństwie i rodzinie, gdzie znajdujemy, jak zawsze, Pismo Święte, to jest objawienie, więc pochodzi od Boga, z Ducha Świętego, więc to jest zawsze źródło, o czym biskup Wiesław miał to pierwsze zajęcie o Piśmie Świętym, jak w Piśmie Świętym. To są źródła niezmienne, święta tradycja, w tradycji Kościoła, czyli te 20 wieków życia chrześcijan, wspólnoty wszystkich wierzących, to jest święta tradycja i Pan Bóg, tak jak w Piśmie Świętym, objawia się, wyjaśnia sprawy właśnie w tradycji. Stąd jest pewna ewolucja. Jak zauważymy w dokumentach różnego typu, jak będzie czytać, im starszy dokument, może nie, im młodszy dokument, bardziej współczesny, to się będzie odwoływał, bo jak napisano już w takim, takim i takim, nie znosi tych starszych dokumentów, że są, nie wiem, że są błędne czy bezsensowne, tylko się do nich odwołuje i jeszcze po to, żeby jeszcze lepiej rozumieć te sprawy dzisiaj. To też pokazuje tę piękną rzeczywistość, że to jest prawda, a nie błędne myślenie. I właśnie nauczanie magisterium Kościoła, konkretne dokumenty. W tym przypadku naszym tutaj małżeństwo, rodzina, generalnie należy pomyśleć o XX wieku. Jeżeli tak byśmy, no gdzie najwięcej, jakich najwięcej dokumentów? Do XX wieku, a konkretnie Jan Paweł II, jego pontyfikat, postulat, żeby został, postulat naszego episkopatu, żeby został ogłoszony, utytułowany doktorem Kościoła, doktorem małżeństwa i rodziny, wydaje się zupełnie zasadny ze względu na chociażby ilość i jakość różnych dokumentów różnej rangi o małżeństwie i rodzinie. Chociaż to są 2000 lat tych magisterium Kościoła, a konkretnie tutaj, żeby nie być gołosłownym, od świętego Klemensa I, czyli rok około 88, aż do dzisiaj, znajdujemy zapiski różnego rodzaju na temat małżeństwa i rodziny, czyli zawsze. No nic dziwnego, rzecz jasna. To, co było wcześniej pokazane, właśnie tradycja święta i Pismo Święte ściśle się z sobą łączą, komunikują i tam znajdujemy tę siłę do naszego zastanawiania się. To jest święty depozyt. I tutaj jest w tym sensie taka, no nie że przewaga nasza, ale pewne bezpieczeństwo, pokój, jakaś taka pewność, że jest coś takiego jak oficjalne nauczanie Kościoła na jakiś temat, na różne tematy, rzecz jasna. Gdzie, nie wiem, kościoły, różnego rodzaju kościoły protestanckie czy jakieś inne, no nie mają czegoś takiego i każdy coś tam wymyśli i każdy ma swój pomysł i jest no, chaos i bałagan w tym zakresie, a to daje nam bezpieczeństwo, magisterium Kościoła, święty depozyt wiary, co więcej, przez wiarę wiemy, że tutaj jest działanie Ducha Świętego. To nie jest tylko ludzkie, że ktoś napisał i podporządkowujemy się temu. Działanie Ducha Świętego. Więc w ten sposób to uroczyste nauczanie, jeżeli chodzi o nasze sprawy, zawsze najwyższą rangę, żebyśmy też mieli jakiś porządek rzeczy, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, a co ważniejsze, najwyższą rangę ma nauczanie uroczyste, tak zwane soborowe. Dla nas Sobór Watykański II, jeżeli chodzi o małżeństwo, tak możemy się tutaj do tego ograniczyć, powiedzmy. To jest ranga największa, najwyższa i dokumentów soborowych. Zresztą tutaj, tu bierze udział w tych pracach, szczególnie o małżeństwie i rodzinie Jan Karol Wojtyła podczas Soboru Watykańskiego II. Są takie tam kwestie w konstytucji Gaudium et Spes, czyli o radość i nadzieja, szczególnie punkty 47-52, które dokładnie mówią o małżeństwie i rodzinie, o takiej antropologii, o wizji człowieka, jak się rozumie człowieka, bo to, na tym to się wszystko zasadza. Przecież jak człowiek się rozumie w świetle wiary, a potem małżonek, mąż, żona, ojciec, matka. Nie? To jest najbardziej uroczyste i mniejszej rangi to nauczanie Kościoła, tak zwane zwykłe dokumenty różnego typu, konstytucje, encykliki, adhortacje. Będziemy po kolei do niektórych zaglądać właśnie, do ich treści. Listy, kazania, etc. I też nauczania biskupów. To są w sensie gradacji. Sobór, potem papież, a jeżeli papież, to ranga konstytucja, niższa ranga encyklika, niższa ranga adhortacja, niższa ranga listy i tak w dół, w dół, w dół, aż do biskupa każdego, i aż do proboszcza w tym sensie najniższej rangi nauczanie Kościoła. Nie? Więc to, gdyby mamy jakieś pytanie czy wątpliwość, czego słuchać, no bo mogę coś usłyszeć na kazaniu albo jakiś list przeczytać, który wydaje się mi sprzeczny z tym, co mam jakąś intuicję albo gdzie indziej czytałem, sięgać do wyższej rangi dokumentu, zawsze, najwyższej, nie? A przede wszystkim katechizm Kościoła katolickiego, bo to jest takie resume i nas zobowiązuje. Się łatwo znaleźć, są działy o małżeństwie i po prostu tam sięgam, od tego mogę zacząć, potem od katechizmu do innych, ale ranga, żeby zachować pewną hierarchię, bo to daje porządek pewien i spokój, nie? I ta świadomość Kościoła, no to też miejmy świadomość tego, tak jak rodzina, mówimy, małżeństwo, rodzina, no jest to pewne pojęcie abstrakcyjne, tak jak Kościół, pojęcie abstrakcyjne, ale ostatecznie to się to dotyczy konkretnych ludzi, nie? Czyli nas, Kościół to my, rodzina, no to mama, tata, dzieci, małżeństwo to mąż i żona, konkretni ludzie, z imienia, nazwiska, a nie takie pojęcie ogólne. Kościół właśnie jest świadom, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Słuchajcie, i tutaj jest niesamowita sprawa, ten bezcenny skarb. No, w sensie takim społecznym, najmniejsza komórka, prawda, taka społeczna, która tworzy taką tkankę, rzecz jasna, im bardziej zdrowa rodzina, małżeństwo, rodzina, tym bardziej zdrowe społeczeństwo. Ta tkanka jest taka mocna, silna. I to najcenniejsze dobro po prostu. To jest akurat z adhortacji Jana Pawła II, Familiaris Consortio, to słowo. I tak też myślcie o sobie, żyjecie w małżeństwie, rodzinie, lub jesteście powołani czujecie to powołanie, jeszcze może ktoś nie zawarł sakramentu małżeństwa, myślcie o sobie tak, że Kościół tak o was myśli. Owszem, tu się możemy się spotkać z różnymi ludzkimi słabościami. Jakiś ksiądz, jakiś proboszcz robi tutaj niekoniecznie to tak trudności, tak, i wydaje się nam, że jest wręcz przeciwnie, że jesteśmy gorsi, czy to. No to są ludzkie ułomności i błędy i grzechy, no, ale Kościół tak rozumie zawsze. Najcenniejszy skarb i w związku z tym, co jest oczywiste zresztą, no, stara się, powiedzmy, przez dokumenty, przez pisma, przez różne konkretne praktyczne zastosowania troszczyć się jak najlepiej o małżeństwo i rodzinę. Co, czego przykładem jest chociażby to miejsce i ta struktura, której tutaj przewodzi z inicjatywy pani Ani Mrozowicz, właśnie żeby się zastanawiać, studiować, badać o małżeństwie i rodzinie. Tu jest przejaw tej troski Kościoła, taki praktyczny. Konkretny człowiek, konkretni ludzie wierzący właśnie to robią. Troską pasterską, wielką troską pasterską, tajemnicę małżeństwa. Bo ja pracuję ze studentami, też i przyszłymi księżmi i innymi i zauważam, że ci, którzy no, nie z własnej winy, ale wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, z małżeństw dysfunkcyjnych, czy rozbitych, czy z innego powodu dysfunkcyjnych, to są bardzo biedni ludzie w różnych aspektach emocjonalnym, intelektualnym, przeróżnym, społecznym. Mają deficyty ogromne i trudno im jest, bardzo trudno. A ci, którzy, gdzie rodzina jest zwyczajna, ale jest stabilna, normalna, można powiedzieć tak ogólnie, jest, inaczej się z nimi rozmawia, inaczej się z nimi pracuje, inaczej się do nas nawet zwracają w sposób pytania, nie znerwicowani, zalęknieni, tylko tacy normalni. Bo to jest tak bardzo ważne. Pasterska troska jest potrzebna dla dobra też społecznego, nie tylko tak religijnego czy duchowego. Albowiem szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. To właśnie Gaudium et Spes 47, gdzie Karol Wojtyła brał udział w tym myśleniu, bo to doświadczenie krakowskie jego i doświadczenie z Wandą Pułtawską, to tworzenie tych struktur takiego troski o małżeństwo, o rodzinę właśnie tam się zaczęło, więc nic dziwnego, że to do soboru wniósł i to jest rzeczywiście prawda. Gdzie człowiek najbardziej, w jaki sposób może być najbardziej szczęśliwy? No, tylko w szczęśliwym w małżeństwie, prawdziwej miłości małżeńskiej. Bo dlatego, że to jest wpisane w naturę, niewymyślone przez nas, tylko pochodzi od Pana Boga, od samego początku, od początków, jak Karol Wojtyła, Jan Paweł II często mawiał, to do tego potem dojdziemy, jest wpisane w nas, jest powołaniem, po prostu jest powołaniem naturalnym człowieka i uszczęśliwiającym, miłość uszczęśliwia, po prostu. W przeróżnych aspektach, po prostu, rzecz jasna, duchowym, też ta miłość ta eros, ta fizyczna, ta która niepożądliwa, tylko taka ta zmysłowa, w sensie też seksualna, to wszystko razem, jeżeli jest w całości, to jest szczęściodajne, ogromnie szczęściodajne. Pomyślna sytuacja wspólnoty małżeńskiej. Takie założenia, które będziemy się tutaj kierować nimi, to jest, żeby się jakoś pozachwycać nad tą tajemnicą małżeństwa i rodziny, bo Kościół się zachwyca, mówi, że to jest tajemnica, bo jest. To jest absolutne, to jest wielka, porównuje się do wielkiej tajemnicy Chrystusa i Kościoła, do miłość oblubieńcza. Miłość małżeńska to jest wielka tajemnica. Zauważmy, że o mszy świętej mówimy też, przy każdej mszy ksiądz powie, oto wielka tajemnica wiary. Owszem, po przeistoczeniu, nie? Ale tu o małżeństwie tak samo. To jest wielka tajemnica miłości Chrystusa i Kościoła, oblubieniec, oblubienica i wielka tajemnica, to w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, się znajduje, że to wielka tajemnica właśnie miłości małżeńskiej. To tak jest. Że z Bożego planu to jest tajemnica, ale nie powiedzmy wypadkowa jakiejś tam, wypadkowa różnych zbiegów okoliczności, tylko z Bożego planu. A w związku z tym wiąże się z tym powołanie. To jest Boży plan. I tutaj jest, inaczej człowiek żyje, wydaje mi się, taki, który rozumie swoje życie, swoje zadania jako powołanie, a inaczej jako zawód, zadanie albo powołanie, to zmienia kompletnie rzeczywistość. Do tego też potrzebna jest wiara, żeby rozumieć jako powołanie rzecz oczywista. I istotną sprawą w tych dokumentach Kościoła, bo bez tego byśmy też nie zrozumieli wielu aspektów na temat małżeństwa i rodziny, jest ta baza racjonalna, czy baza filozoficzna, powiedzmy tak, takie podłoże antropologiczne, antropologia adekwatna, to też typowe sformułowanie Karola Wojtyły, Jana Pawła II, adekwatna, odpowiednia, czyli antropologia, to jednak filozofia, dziedzina filozofii, nauka o człowieku, kim jest, jaki jest człowiek. Więc adekwatna czy odpowiednia, żeby rozumieć się w kontekście właśnie wiary i dopiero potem łatwiej wtedy, że jestem mężem, jestem żoną, jestem ojcem, jestem księdzem, jestem, ale jakby z tej bazy, kim jestem w ogóle jako człowiek, to ciężko. To wszystko byłoby budowanie domu od komina, a nie od fundamentów, nie? Więc tak zobaczmy sobie i tak po kolei. Najpierw takie pojęcia, które dają nam pewną wizję, jak rozumie Kościół, bo Kościół użył takich pojęć, to są pojęcia z języka łacińskiego akurat, jak rozumie małżeństwo, definiując je, nie, bo tam też się zawiera. No, najpierw to jest kwestia, pierwsze słowo, które się nam kojarzy, związane jest z kobietą, jest z matką, z tą, która rodzi. Absolutnie. I to w większości języków nowożytnych to będzie to słowo od łacińskiego matrimonium. I nawet w romańskich językach, ale i tam w innych też. Obowiązek matki. Pewne, czyli kobieta, rodzicielka. W takim doświadczeniu naszym ludzkim to też się sprawdza, że dopóki żyje mama, dopóki jest mama, jest dom. To jest aspekt rodzinny, nie małżeński. W tym kontekście byśmy tutaj mogli dostrzec coś takiego jak właśnie zrodzenie potomstwa, jak ten taki jeden z celów małżeństwa, prokreacja, zrodzenie potomstwa, kobieta, matka, rodzicielka i tu te aspekty byśmy w tej definicji mogli w tym słowie dostrzec. No dobrze, ale jest i drugie i to też opisuje rzeczywistość pewną. To jest kwestia pewnego związania, bycia razem, będą jednym ciałem. To biblijne sformułowanie. Una caro, jedno ciało, jedność. Koniugum jako po prostu jako jarzmo, ten obraz. Że w związku z tym to jest wspólny też plan, wspólny plan na życie. Idziemy w jednym, widzimy, patrzymy w jednym kierunku, jeden cel, wspólny plan, ciągniemy, jakby to jarzmo założone, ciągniemy ten wóz naszego życia w jednym kierunku, we dwoje. To jest ten obraz piękny właśnie o jedności małżeństwa, jak Kościół też rozumie i tak to jest używane. Casti connubi, nie koniugum, ale jest to podobne słowo, są w dokumentach Kościoła używane. Więc to wspólne związanie i jednocześnie z tego by wynikało też by wynikała nierozerwalność. To związanie jest trwałe po prostu. Nierozerwalność sakramentu małżeństwa. Że tworzy się węzeł, jest związanie. Węzeł duchowy przede wszystkim, aspekt duchowy, ale tworzy się też w sensie prawnym związanie. W sensie prawnym prawa kanonicznego, ale już prawa cywilnego. Przez umowę konkretną prawo cywilne tak to rozumie, że jest związanie tych dwóch osób. Więc koniugum, kolejne słowo, zobaczmy właśnie konsorcjum, to bardziej może biznesowo się może kojarzyć, tak na pierwszy rzut ucha, nie, usłyszenie tego słowa. Familiaris consortio, adhortacja Jana Pawła o małżeństwie, nie, o rodzinie. Wspólne szczęście. To ten aspekt koniugum też, tego związania, ale uszczęśliwianie się nawzajem. Ten aspekt byśmy tutaj wydobyli z tego słowa. I to, że wspólnota. Że wspólnota. Jest jeszcze słowo, takie pojęcie, które często się spotyka w dokumentach. Często po łacinie, bo to tak też ładnie brzmi. Wspólnota osób po polsku. Communio personarum, wspólnota osób. Konsorcjum to wspólne szczęście, ale wspólnotę osób. To jest to bycie razem. I to od razu, zobaczmy, jak się tak pomyśli, tylko o jednym słówku, to ile praktycznych spraw z tego wynika, jak Kościół rozumie. Małżonkowie powinni być razem. Zawsze. Po prostu. I źle, czy też niebezpiecznie w sensie takim moralnym nawet różnych jest wtedy, kiedy małżonkowie nie są razem. No, bo nie mogą, bo są biznesowe sprawy, bo takie, no różne są aspekty, ale szczególnie młodzi. Konsorcjum, communio personarum oznacza bycie razem. i już. Ta zwykła mądrość, po prostu ludzka. Między innymi też z tego powodu zauważmy, że w teologii rozumiemy małżeństwo jako w pewnym sensie obraz życia, czy odbicie, przez analogię, życia wewnętrznego Boga. Jak Bóg, że Bóg to wspólnota osób, po prostu. Bóg, jeden Bóg w Trójcy Przenajświętszej. Trzy osoby, jeden Bóg. No to jest tajemnica, którą nie odgadniemy. Natomiast małżeństwo to wspólnota osób. Tu jest ta więź, ten związek. Absolutny. I też nupcje, to kolejne słowo, to z kolei w pewnym się określa tajemnicę, jak pewną zasłonę, że jest to rzeczywistość, która jest tajemnicą. No, niewątpliwie to my sami dla siebie pozostajemy tajemnicą, małżonkowie dla siebie też zostają tajemnicą i pomimo tego, że mają do siebie prawo i najbardziej się znają, najbardziej się poznają w każdym aspekcie, też również w tym fizycznym, to zawsze będzie przestrzeń, i musi być, powinna być zachowana taka, że która jest nieprzekraczalna. Taka osobista, prywatna, nawet będąc małżeństwem, taka osobista, bo to jest przestrzeń tajemnicy, tajemnicy człowieka, do której dostęp ma tylko Bóg, żaden inny człowiek, najbardziej bliski i kochany. To nie jest nic złego czy sprzecznego z miłością, z tajemnicy, w ogóle z małżeństwem, z byciem razem, nie. Ta przestrzeń należy do Boga, do tego, który stworzył, tajemnica człowieka. I tym, odczuwamy to nawet, w sensie niemałżeńskim, jak ktoś za blisko podchodzi do człowieka, do mnie, nie? Mąż do żony to co innego, to ta bliskość jest w sensie fizyczna, jest innego rzędu, ale jak ktoś obcy podszedłby tak bardzo blisko, to ja się naturalnie cofam, prawda, bo to jest nienaturalne, ta pewna, ta przestrzeń musi być. Owszem, to teraz mówię o fizycznej, ale to nie jest najistotniejsze fizyczna, tylko ta emocjonalna, duchowa, psychiczna, ta przestrzeń tajemnicy musi być zachowana. Tak się rozumiem, powiedzmy z grubsza, te aspekty małżeństwa. Potem będą w dokumentach, one będą wybrzmiewać to kilka razy. Więc jak? No to jest ta intymna, czyli bliska. To o tym chodzi, o intymność, nie mam tu na myśli, może to nieudolnie przetłumaczyłem, ale nie chodzi tu o intymność w sensie erotycznym jakimś, tylko bliskości. To wyłączna, nierozerwalna wspólnota życia i miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, zgodnie z ustanowieniem, planem Stwórcy, Boga. I te aspekty, oprócz tego, że ładnie brzmią i się z nimi zgadzamy, to one są, to są cechy charakterystyczne, typowe dla miłości małżeńskiej i małżeństwa. Tak jak też i tak je definiuje, rozumie Kościół, w dokumentach je po prostu wymienia, począwszy od Soboru Watykańskiego II szczególnie. W takiej kolejności, w takiej ilości je wymienia. Gaudium et Spes, Watykański II, i Humanae Vitae, Paweł VI i Jan Paweł II, Familiaris Consortio przede wszystkim. To one są tam wymienione po prostu, te cechy. Bo dużo dają do myślenia na ten temat, co to znaczy. Więc bliskość to jest jasne, że jest wyłączność. I tutaj jak zazdrosna miłość w pewnym sensie, nie myślę o zazdrości, zazdrosna miłość Pana tego dokonała. To z Pisma Świętego to nie jest zazdrość w sensie ludzkim, która jest niszcząca, destrukcyjna, tylko to jest ta wyłączność. I też dlatego tak Kościół broni, zawsze to robił i będzie, wyłączności, też wierności w każdym aspekcie małżonków. I mówi o tym bardzo wiele, jak to jest ważne, żeby oni byli dla siebie na wyłączność. Nie w sensie, że jest takie jakby posiadania, wyłączność, że, no, która jest destrukcyjna, jakbym kogoś chciał posiadać, zawłaszczyć, tylko jest aspekt w miłości oblubieńczej, która się różni od innych rodzajów miłości, jest wyjątkowa, miłość małżeńska, od miłości przyjacielskiej, miłości bliźniego, miłości rodzicielskiej się różni w taki sposób, jak tu jest wymienione, że naturalną cechą jest jej wyłączność. Tylko w ten sposób przynależę tylko do mojego męża, do mojej żony. I nie mam tu na myśli tylko aspektu fizycznego, żeby tu jasno to rozumieć. bo to nawet nie, przede wszystkim to jest sprawa całościowa, cały człowiek. Moje myślenie, moje emocje, moje, nie wiem, wszystko. Aspekt taki afektywny, uczuciowy, czasowy, ile czasu poświęcam, to wszystkie sprawy. Wyłącznie do niego. Tak jak mamy to w księdze Pieśń nad Pieśniami, zresztą to powiedziane w taki sposób bardzo podobny. Miły mój jest mój, a ja jestem jego. Cała przynależę do niego. Tak to, tak byśmy to skrócili, te słowa. I tam jest wszystko zawarte. On jest mój, ja jestem jego i cała przynależy do niego. To jest ta wyłączność. Nierozerwalna wspólnota życia i miłości. Tak to rozumie Kościół. Owszem, tutaj o tym jest cała sfera prawa kanonicznego i trybunału i badania ważności małżeństwa. To ksiądz Krzysztof Szerszenie będzie miał wykłady, to o tym powie w przyszłości. O tej, ale małżeństwo raz zawarte ważnie jest nierozerwalne. Nie ma takiej siły na ziemi, nikt jej nie ma takiej władzy, ani papież, ani dwóch papieży razem, bo w tej chwili może emeryt czy aktualny. Nie ma takiej władzy nikt, bo to nie jest władza ludzka. I tyle. Jeżeli zostało ważnie zawarte, sakrament małżeństwa, raz ważnie zawarte, nierozerwalna do... rozrywa węzeł małżeński i śmierć. No tak, w tym sensie nierozerwalna. Śmierć rozrywa. Nie? I pomiędzy mężczyzną i kobietą to jest plan Boży, to jest naturalny. Tylko sakrament, tylko małżeństwo, w sensie rozumieniu chrześcijańskim. Małżeństwo nawet, nie tylko sakrament. Sakrament tym bardziej może być... może zaistnieć pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. I amen. Nie ma odstępstw, oboczności, wyjątków. Nie ma, no nie było, nie ma i nie będzie w tym aspekcie. No. To jest taki naturalny porządek. Zresztą to jest bardzo zdroworozsądkowe też, oprócz tego, że to jest z Ducha Bożego i tutaj wierzymy, i że to jest objawione nam zostało, dane. Tylko zdroworozsądkowo, no tak popatrząc, miłość ludzka jest tak wyjątkowa, ty, ja, każdy jest tak wyjątkowy, tak jedyny, tak niepowtarzalny, etc. I miłość ta oblubieńcza jest tak wyjątkowa z natury swojej, że domaga się tej, że, no, tego, żeby to był, żebym ja mógł się oddać, ofiarować, etc. Jednej osobie, tylko jednej. Nie da się inaczej, bo komplementarni jesteśmy, czy pasujemy do siebie, mężczyzna do kobiety, a nie inaczej. W związku z tym tylko jednej osobie i tą osobą może być tylko kobieta dla mężczyzny i mężczyzna dla kobiety, w sensie oblubieńczym. Więc to tak jest to, tak to po prostu jest, zgodnie, bo to jest zgodnie z ustanowieniem Stwórcy, a nie zgodnie z moim pomysłem, widzimisiem albo, nie wiem, jakimś takimi sprawami ludzkimi, nie, pomysłem. Zgodnie z ustanowieniem Stwórcy. Tak jest. Celem małżeństwa właśnie to jest dobro. Są te cele, czyli szczęście, czyli to konsorcjum, to cel małżeństwa. No, celem małżeństwa jest wspólne uświęcenie się, jest niebo. Tak najkrócej, skrót myślowy wielki, ale celem małżeństwa jest niebo. Celem kapłaństwa, mojego powołania, żeby było inaczej, celem mojego powołania, mojego życia tu jest niebo, no, jest życie wieczne z Bogiem po prostu. Celem małżonków to jest taki sam cel. Są drogi, są różne, ale cel jest ten sam. To żyje w małżeństwie. Uświęcenie się, życie tutaj razem jest niebo. Ale tu, w międzyczasie, ten cel pośredni, powiedzmy tak, to absolutnie jest dobro, wasze dobro, dobro małżonków, szczęście małżonków, nie? W każdym zakresie. Takie jest już myślenie Kościoła o małżeństwie. To, że aspekt pewnie wysiłku, męczeństwa, poświęcenia tutaj w małżeństwie jest, to jest oczywiste, ale celem ich jest ich dobro. I to jest bardzo istotne, żeby to zostało podkreślone w dokumentach Kościoła, szczególnie po Soborze Watykańskim II. To zawsze było, ale tak no, wyraźnie podkreślone, że dobro małżonków jest celem, to zmienia bardzo wiele praktycznie, bo być może spotkacie z osobami starszymi, które miały takie, nie z własnej winy, tak zostali nauczeni. Takie myślenie, że jeżeli jesteśmy, powiedzmy, bezpłodni na przykład, albo bezpłodni w tym sensie, że po klimakterium, nie, kobieta, no to wątpliwe jest teraz to, czy współżycie w związku z tym małżeństwie jest w ogóle godziwe i nie jest grzeszne, aby, nie, w związku z tym, no bo nie możemy zrodzić dzieci, prawda, ten cel jak zrodzenie potomstwa jest, został, no, minął, nie da się. I szczerze, te są osoby, które tak zostały, tak myślą, czy tak zostało im to powiedziane, czy jakoś nieudolnie przekazane. Wspomnieniem dobra małżonków jako celu. Dobra, czy ich szczęścia. Więc takie sformułowanie, jakie Kościół dodaje, od razu to wyjaśnia, że no, te błędy wyjaśnia, błędy w zrozumieniu, że to absolutnie nieprawda. Bycie razem, w sensie aktu małżeńskiego, spełnia chociażby, nie? No, naturalna potrzeba i pragnienie i wyrażenie sobie miłości w sposób cielesny, no, ciało i teologia ciała, to będzie pani Dźwig mówiła, ale spełnia to kryterium dobra ich małżonków, ich szczęścia wzajemnego, uszczęśliwiania się, też w sensie doznaniowym tej przyjemności. I jest godziwe, dobre, święte i szlachetne, jeśli jest, no. Potem i ten drugi cel, owszem, zrodzenie i wychowanie. Zauważmy, że też to dokumenty Kościoła, to jest konsorcjo, no, masa dokumentów Kościoła, nie mówi o zrodzeniu potomstwa albo osobno o wychowaniu potomstwa. Tylko zawsze będzie z tym spójnikiem i. Tak jak wcześniej jest zawsze mowa o tym, wspólnota życia i miłości, nie tylko wspólnota życia, pod jednym numerem, adresem żyją, nie, bo to też wspólnota życia, ale może nie miłości. Małżeństwo to wspólnota życia i miłości i małżeństwo to cel to jest zrodzenie i wychowanie. W sposób to i daje nam tę nierozerwalność. No, to jest naturalna oczywiście konsekwencja. Bywa różnie w życiu, ale tak powinno być. Tak Kościół rozumie i to daje, zapisuje. I dodatkowo kwestia takiej siły sakramentu, to przymierze pomiędzy katolikami, ochrzczonymi katolikami, staje się sakramentem. To wyjątkowo, to wyjątkowość. A jeżeli sakrament, tak rozumie Kościół, małżeństwo, to jest Bóg obecny, to jest łaska obecna, to jest droga do świętości, no, to jest siedem sakramentów świętych, w tym małżeństwo, małżeństwo czy kapłaństwo, a w związku z tym też to rozumienie, żeby taką wartość też czuć sobie wartość małżonkowie, że to jest sakrament i powołanie od Pana Boga. W niczym nie jesteście gorsi, czy jakoś tak gorzej powiedzmy, jak że ksiądz to jest lepszy, bo sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa niżej, albo inaczej, albo jeszcze, to nie. To jest sakrament i to jest sakrament. Nie ma gorszych czy lepszych sakramentów. Jest siedem sakramentów świętych. No i tyle. Podniesione do rangi sakramentu. Co jest szalenie istotne, bo w tym momencie to Kościół tak to rozumie, w sensie duchowości małżeńskiej, potem w ogóle korzystania z sakramentów świętych przez małżonków, sakrament Eucharystii, sakrament pojednania, szczególnie rozumie, bo to jest źródło łaski, czyli małżonkowie w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa otrzymują specjalną łaskę, której ja nie mam na przykład, nie? Albo nie małżonkowie nie mają, no, nie mają, bo ona jest dana tym konkretnym małżonkom, temu pani Nowak i panu Kowalskiemu, którzy zawierają sakrament małżeństwa i dla nich przez sakrament małżeństwa im potrzebna konkretna łaska, żeby mogli żyć swoim powołaniem w sposób wierny, szczęśliwy, etc. Co oni z nią zrobią, to inna sprawa. Ale że otrzymali, to tak. Tak, sakramentem chrztu. No, łaskę wiary każdy otrzymuje w sakramencie chrztu, jakieś ziarenko, prawda, wiary, no, ale czy się ono rozwinie w drzewo piękne, czy nie, no, to już zależy od wielu czynników. Więc tak, ta godność, ta ranga sakramentu. Sakramentalność małżeństwa, to ksiądz, przypuszczam, ksiądz biskup wspominał, to wszystko wyjaśniał, więc nie będziemy. Natomiast te fragmenty Pisma Świętego, tylko tyle, że dokumenty Kościoła w sposób konieczny sięgają do. To jest źródło, Pismo Święte, więc no nie ma innej możliwości, musi tak być. Sięgają do Pisma i w ten sposób, o, pardon, więc to tak... To przypuszczam, że to ksiądz miał, więc ksiądz biskup, ta wyłączność chociażby, to przypieczętowanie, wspaniała sprawa i to, że bo jak śmierć potężna jest miłość. I tutaj, owszem, sakrament małżeństwa trwa do śmierci, jest małżonka, sakrament małżeństwa, ale miłość nie. i przykłady, myślę, że takie piękne przykłady wielkiej miłości małżeńskiej, gdzie jedno umiera po drugim, albo nawet razem w tym samym dniu umierają małżonkowie, to też się zdarza, to bardzo rzadko, ale się zdarza. Nie, że sobie odbierają życie, tylko po prostu jednego dnia umarł mąż i żona. Lub zaraz po mężu, czy na odwrót, po mężu żona. To też są takie piękne przykłady dla potwierdzenia. To są wyjątkowe oczywiście przykłady, nie nagminne, ale jak pokazuje niesamowitą piękno małżeństwa, miłości małżeńskiej. Jak śmierć potężna jest miłość, jedno bez drugiego nie było w stanie żyć. Ja taki jeden przykład znam z Przymorza, gdzie byłem wikariuszem, gdzie na trzeci dzień zmarł mąż. A ten mąż się opiekował żoną przez 20 kilka lat. Ona leżała w łóżku, zmarła. On był zdrowy, jak na swój wiek. No był starszy, ale zdrowy. I zdrowy chłop na trzeci dzień padł i umarł, koniec. Serce stanęło. No wyjątkowo dla mnie to słowo się przypomniało, bo jak śmierć potężna jest miłość. On nie był chory jakoś tak. Po prostu nie chciał. Sens życia skończył. Żona zmarła i on też zmarł. No, to też łaska pewna Pana Boga, wyproszona pewnie. To nie jest, że ktoś zaplanował i tak zrobi, nie? Kwestia przymierza, dobrze, to jest konkretna siła. To jest zobowiązanie. Małżonkowie biorą na świadka, stają przed Panem Bogiem, sami sobie udzielają małżeństwa, to oczywiste. Oni są szafarzami, tak się nazywa. Udzielają sobie, nie ksiądz. Ksiądz mszę świętą sprawuje i błogosławi ich i jest świadkiem kwalifikowanym Kościoła. Ale to małżonkowie, biorąc na świadka Boga, to jest przymierze. Między nimi, owszem, on i ona, przymierze, słowo, świadomie i dobrowolne dane, ale to jest kwestia Boga, obecności Boga, który w tym momencie staje się gwarantem, brany na gwaranta przymierza tego zawartego. I tak, o wierności, bo to jest nie nasza dziedzina w tym momencie. Oczywiście jeszcze też o nierozerwalności, bo na każdy temat, który w dokumentach znajdziemy, na każde sprawy są fragmenty konkretne Pisma Świętego. Czasami są wprost wypowiedziane, czasami nie wprost. Tak jak Kościół rozumie małżeństwo. Chociażby do sakramentalności małżeństwa też się bierze ten fragment z Kanny Galilejskiej, na przykład. Nie, to nie, niekoniecznie wprost, ale się tak rozumie. Stają się jednością. Tu Jan Paweł II do tego dość dużo nawiązuje w katechezach środowych, że to opuszczenie ojca i matki od początku, to jest sprawa od początku, nie, że w pewnym okresie życia tak wymyśliliśmy. Od początku tak było, czyli to jest plan Boga. I nierozerwalność. To też ciekawe, to nie jest Pismo Święte, ale bardzo stary dokument z II wieku, Hermas, pasterz Hermasa, dokładnie, gdzie mówi o problemach małżeńskich, o niewierności konkretnie, o cudzołóstwie tutaj. I te praktyczne rady są ciekawe, bo to jest drugi wiek, no to od początku. Już było to zainteresowanie, już były pasterskie, pasterz nazywa się ten dokument. Zainteresowanie pasterskie Kościoła małżeństwem. Tu w konkretnych, na początku pierwszych wiekach, w konkretnych takich sprawach bardzo praktycznych, rozwiązanie trudności, przykrych, nie? Chodzi o to cudzołóstwo. Więc jak należałoby postępować? No, jeżeli jedno jest świadome tego, że drugie jest niewierne, no to ma obowiązek upomnieć, ma obowiązek, bo jeżeli nie, to bierze na siebie też część grzechu, jako grzech cudzy, kiedy to jest, grzech cudzy, potem katechizm tak to określa, że mając świadomość, że ktoś grzeszy, ja nic z tym nawet nie upomnę, ani nic nie zwrócę uwagi, no to mam jakąś odpowiedzialność moralną, biorę na siebie. Tu był ten przykład właśnie rozwiązany. Tak. I o nierozerwalności małżeństwa mówiący, o wierności małżeńskiej, również o tym grzechu cudzym, o tym, że tak są związani z sobą małżonkowie, że to, co dotyczy jednego, nawet w sensie grzechu jakiegoś, będzie dotyczyło drugiego. W sensie, bo więź duchowa jest tak wyjątkowa, tak jedyna w swoim rodzaju między mężem i żoną, że jak mąż się modli za żonę albo żona za męża, to nikt inny tak dobrze tak skutecznie, on nazwijmy to tak, nie jest w stanie się po prostu modlić za tę osobę. Już. Ani mama, ani tata, ani najbardziej życzliwy człowiek, ani ksiądz, ani... No właśnie, nawet ksiądz, nie? Czy tam ksiądz, tylko, że nawet, no po prostu. Bo ta więź duchowa daje im tę wyjątkową bliskość i możemy tak sobie wyobrazić po ludzku oczywiście trochę, że inaczej jest wysłuchiwana modlitwa męża za żonę, żony za męża, niż jakakolwiek inna modlitwa. Po prostu. Bo ich łączy sakrament małżeństwa, i tylko ich łączy sakrament małżeństwa. Stąd potem cały aspekt będzie w nauczaniu Kościoła, już trochę później, na Pawła II szczególnie, o duchowości małżeńskiej po prostu. O tym, jak dobrze, żeby małżonkowie żyli sakramentalnie i modlili się za siebie nawzajem, o ich duchowości. Potem kościół domowy chociażby. No mamy wiele, wiele takich potem praktycznych rozwiązań, które mają to zakorzenienie w myśleniu Kościoła o małżeństwie, w duchowości, że jest coś takiego jak duchowość małżeńska w ogóle. I jest wspaniała, i jest wyjątkowa, i jest właśnie dla małżonków. Tak jak duchowość karmelitańska, franciszkańska czy inna, to jest małżeńska. I tu nie ma co mieć kompleksów, tylko wręcz przeciwnie, z głową, prawda, wysoko podniesioną, że to jest nasze, to jest moje. Co więcej, zapisane w dokumentach Kościoła konkretnie. Tak, to o tym już była mowa, o tym piątym rozdziale wyjątkowym. I tak jak Chrystus umiłował Kościół, o tym będzie mowa pewnie ksiądz biskup, więc o nie będziemy zatrzymywać, ale tylko aspekt niektóry, aspekt. Jak Kościół rozumie też małżeństwo? No w takim sensie, że jest wielką tajemnicą sakramentu magnum, tajemnica to wielka, ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Wielka tajemnica, wielki sakrament, wielka tajemnica, ale też to, że Chrystus umiłował Kościół tak, że wydał samego siebie. Tak jak jest mowa. Więc oddawanie wzajemnie za siebie życia, czy umieranie wzajemnie za siebie w małżeństwie jest normą, jest oczywistość pewna, nie? No, umieranie w tym sensie szerokim, że uwagę poświęcam, czas, mój egoizm zostawiam na boku, moją przyjemność, bo kocham, bo to jest całe, no, codzienność po prostu, to wy lepiej to wiecie, bo żyjecie, kto żyje w małżeństwie, codzienność, masa rzeczy. Ale to nie, ale jest ciągle to piękne umieranie wzajemnie za siebie, nie? Oddawanie życia, bo to, z natury swojej miłość jest taka, że miłość jest, która daje, a nie bierze, nie? Bo jest na zewnątrz, a nie do środka, tak działa, nie? Odśrodkowo, nie dośrodkowo miłość. I to będzie ten aspekt umierania, bo jak Chrystus umiłował Kościół, bo Chrystus umiłował Kościół miłością oblubieńczą, taką małżeńską w tym sensie. To jest miłość, oddaje życie na krzyżu za Kościół. Całkowicie, prawdziwie, nie, że to jest udawane tylko na trochę, albo tylko to jest całkowicie prawdziwe, do ostatniej kropli krwi przelane życie. On umiera, prawdziwie umiera, nie na niby. Więc to jest ta wspaniała rzeczywistość o małżeństwie opisana w kluczu Chrystusa i Kościoła. I tak powinni małżonkowie siebie rozumieć. Że nie ma w ten sposób. I to kwestia, potem praktyczne kwestie zawsze w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, w listach Pawłowych. Ale są opisane, rozwiązywalne w jakiś sposób na początku pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Czyli widać to tam tę myśl, że troska Kościoła była o małżeństwo od zawsze. Tak jak mówiliśmy, 2000 lat. Pasterska troska. Czasami może być nieudolna, za bardzo taka trochę słaba, ale zawsze jest, to jest oczywiste i będzie. I będzie. Tak, to są te kwestie różne, które będą biblijne omawiane przez księdza biskupa. I przejdźmy do takiej serii dokumentów teraz właśnie Kościoła, bo tam dużo nam wyjaśnią. Są katechezy Jana Pawła II w tych latach 79-84 wygłaszane, nazywane podczas audiencji środowych, i teologia ciała, tak jest zawarta, to no, pani Pani Dorota będzie to w sensie dogmatycznym jakoś tak rozróżniać konkretnie. Dlatego nie aż tak dokładnie teraz, ale gdzie szukać, powiedzmy, materiału? Nie? To są katechezy, to jest inna kategoria nauczania, taka niższa. Nie? To znaczy, to nie sobór, zaraz dojdziemy, dokumenty Kościoła, encykliki, adhortacje, czyli ważne rangi, czy katechizm Kościoła katolickiego, tylko katechezy. Natomiast tam jest no, masa rzeczy bardzo pięknych. Ten zachwyt nad małżeństwem jest zawarty, Jana Pawła, Karla Wojtyły Jana Pawła. I na bazie tych różnych nauczań takich katechetycznych no, wiele lepiej rozumiemy po prostu wiele spraw, bo tutaj głównie antropologia no, właśnie adekwatna, odpowiednia, jak się człowiek rozumie. Po pierwsze, że zawsze do początków to głównie Księga Rodzaju, o czym biskup już wspominał na pewno, analizował tę egzegezę stworzenia mężczyzny, kobiety. Jan Paweł w tych katechezach odnosi się do początków ciągle. Ty też w tym sensie ogólnym, że do początków to znaczy, że tak jak Pan Bóg chciał od zawsze, taki jaki jest plan Boży, a nie wymysł ludzki. To jest ważne. Potem kwestia ta antropologiczna, obraz i podobieństwo człowieka, bo na tym się bazuje potem w ogóle zawarcie małżeństwa. Pytanie podczas przysięgi małżeńskiej będzie konkretne. Czy świadomie i dobrowolnie chcecie wstąpić w związek małżeński, czy sakrament? Związek, zawrzeć, nie? Czyli odwołanie się do obrazu i podobieństwa Boga tutaj, nie? W tym momencie. Rozum i wola, świadomie i dobrowolnie. Bez tego nie da rady. Jest nieważne, bo to decyzja, nie? Tutaj jest oczywiście miłość oblubieńcza, miłość małżeńska, to jest decyzja, to jest wybór. Owszem, to towarzyszą emocje, przeżycia wszelkiego rodzaju, ale to jest przede wszystkim wybór. Ja się decyduję, wybieram, że będę Cię kochać do końca mojego życia. Kropka. To jest wybór. W związku z tym obraz i podobieństwo Boże w nas umożliwia nam w ogóle na tej zasadzie żadne inne stworzenie, przynajmniej póki znamy, te, które znamy w poznanym wszechświecie, bo w niepoznanym, no to w poznanym wszechświecie, nie zawiera sakramentu małżeństwa. Bo nie potrafimy, no bo nie ma rozumu, rozumnej natury i wolnej woli. Żadne najwspanialsze stworzenie, zwierzę, czy no nie. Się przywiązuje, są instynkty, są tak, ale rozum i wolna wola, czyli miłość oblubieńcza dotyczy tylko ludzi. Tylko człowieka, bo on jest obrazem, podobieństwem Boga, czyli ma rozum i wolną wolę i duszę nieśmiertelną. Zupełnie inna sprawa. I kwestia relacji, podmiotowość, nie przedmiotowe patrzenie, tylko podmiotowe. Tutaj w ogóle w tym dwudziestowiecznym myśleniu o małżeństwie i dokumentach Kościoła na ten temat szalenie ważną rolę odgrywa takie no, myślenie filozoficzne, mianowicie personalizm. Wydaje się, że to jest najbardziej odpowiedni nurt filozoficzny, sposób też myślenia, odpowiedni do teologii, do człowieka, do małżeństwa i rodziny. I tego personalizmu, dzięki Janowi Pawłowi II, Karolowi Wojtyle, no personalista, to weszło, prawda, do teologii, te różne pojęcia, różne rozróżnienia i one najpiękniej to tę rzeczywistość opisują, bo potrzebny jest jakiś aparat językowy. Więc w tych dokumentach Kościoła od Soboru Watykańskiego II dużo spotkacie pojęć takich filozoficznych z personalizmu wziętych. Właśnie. Czyli, no, krótko mówiąc, że człowiek jest w centrum. No nie, no człowiek jest ważny, podmiot, a nie jako podmiot, a nie przedmiot. Nie, że jest najważniejszy, że to jest antropocentryzm, bo Pan Bóg jest najważniejszy, jest teocentryzm, nie antropocentryzm, nie człowiek, ale personalizm. No Bóg jest osobą, zapomnijmy. No to nie jest takie sobie takie hop-siup, tylko Pan Bóg jest osobą. Bóg jest osobą, nie? Osobowa relacja. Więc relacja od razu. I te dokumenty różnego rodzaju będą na to zwracać uwagę.
na więź, na relacje, na wspólnotę, na komunię, communio personarum, komunia, wspólnota, bycie jednością. Zobaczmy, to są pojęcia jednak też z personalizmu, z tej filozoficzne pojęcia, że to jest ważne. Relacja, no dzisiaj to jest modne słowo, że właśnie relacja, bycie w relacji. Ale to tak jest, to miłość oblubieńcza, tak rozumie to Kościół, to jest on i ona, patrzą się na siebie twarzą w twarz i są w ciągłej relacji. I ta relacja jest, to rozumienie jest proste, relacja jest obustronna i jest równorzędna. To znaczy, jak oni są, jak mężczyzna i kobieta są równi w godności, równi, to wnosi między nimi chrześcijaństwo, przede wszystkim to chrześcijaństwo wnosi, to rozumienie równości między mężczyzną i kobietą, równości w godności. Tak relacja i wszystkie różne relacje, jakie między nimi zachodzą, one są absolutnie wzajemne. Można by lustro postawić i tak odbijać te relacje do siebie, nie? Tak to się dzieje. Człowiek staje się w pewnym sensie. Mężczyzna staje się, żeby też praktyczna sprawa. Ja to na podstawie studentów niektórych, których zaobserwowałem. Chłopak młody, wychowany przez mamę, babcię, ciocię i jeszcze jakąś drugą ciocię, bo nie było mężczyzny w domu, ojca nie było i tutaj nie ma. Nie miał odniesienia chłop do żadnego mężczyzny, figury mężczyzny, ojcu, już nie mówię ojcu, w ogóle mężczyzny. No i chłopak wyrósł taki zniewieściały, no nie z własnej winy. No, to była taka sytuacja, że jednemu tam ze studentów po prostu na pierwszym roku poszedłem z innym kolegą, żeby nie być sami, otworzyłem szafę i przejrzeliśmy jego rzeczy przy jego obecności i powiedziałem to i to, precz, wyrzuć, odeślij do domu. To się nie da w tym, to jest, no nie da się, on tego nie widział, tej różnicy, no bo tak był wychowany. W związku z tym w relacji staje się mężczyzna w relacji do kobiety, mąż w relacji do żony i w drugą stronę. To jest potrzebne. Proste, praktyczne i głębokie, teologiczne. W relacji do Boga, modlitwa, bycie z Bogiem, rozmawia z Bogiem jak osobą, nie, ja się staję, nie, to wszystko działa. Potem jest kwestia to wszystko w tych katechezach środowych akurat, nie? Odnajdziemy więcej, to są tylko takie prawda, punkty, które mówię, tam jest więcej. Zachęcam, żeby to zerknąć czasami, poszukać sobie. Potem kwestia płodności, miłość płodna, bo miłość prawdziwa z natury swojej jest płodna. Niekoniecznie w sensie płodności, że się urodzą dzieci, to jest w sensie miłości małżeńskiej, dar dziecka, to jest niesamowity dar i łączy małżonków, to jest wspaniały, ale jest darem, a jeżeli darem, to należy założyć, że może się zdarzyć, że ten dar jest dany jednym, a nie dany drugim, no jak dar, nie? I tak jest, to są trudności takie, no, kwestia też bezpłodności, no to już kwestia jest ludzkich uwarunkowań. Dzisiaj więcej, ta bezpłodność rośnie, to inny temat. Ale miłość z natury swojej jest płodna. Płodność duchowa, czy płodność, no i płodność też jako dar dzieci. Wspaniała sprawa. O tym też, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Potem jest porządek łaski, bo to jest kwestia grzechu, tego nieuporządkowania, zabrakło tej harmonii. Grzech wprowadził rozerwanie pięknej harmonii, bo wszystko, co opowiadam, to takie jest, prawda, sielankowe i wspaniałe. Gdyby tak było, no to och, ach i super, nie? No gdyby nie grzech pierworodny, to możemy to założyć, że byłoby tak. No, taki jest, był pierwotny plan Boży i wszystko okej. Okay. Grzech pierworodny zniszczył tę harmonię i to każdy widzi w swoim sumieniu w różnych aspektach. Brak tego porządku, uporządkowania, harmonii, też brak tej harmonii w relacji małżeńskiej. Oczywiście. Ale jest odkupienie, jest porządek łaski. Między innymi przez sakrament małżeństwa i inne sakramenty, ten porządek łaski wychodzi naprzeciw temu nieuporządkowaniu, które wyniknęło z grzechu pierworodnego i próbuje to skutecznie zresztą, no przecież, naprawiać. Owszem, my ciągle potrzebujemy sakramentów i to całe życie, sakrament małżeństwa, no to jest raz, ale sakrament Eucharystii i spowiedzi ciągle, bo ten porządek łaski jest potrzebny, żeby ta harmonia między mężem i żoną w tym przypadku, żeby ona no, jakoś była możliwa w ogóle, bo jest. Więc to tak, porządek odkupienia, porządek łaski. I tutaj kwestia jest jeszcze inna. Jan Paweł II też wiele mówi o samotności, pierwotna samotność, czyli znowu to samo. Czyli pragnienie od zawsze, że ja chcę być dla kogoś. To jest naturalne dla każdego człowieka. Nawet tych, którzy mają powołanie wyjątkowe i żyją w sposób pustelniczy, to jest wyjątkowe powołanie i do tego łaska potrzebna, to i tak żyją dla kogoś. Czy ktoś, to by teoretycznie, myśmy sobie wyobrazili, że jest takim skrajnym egoistą, że żyje absolutnie dla siebie i wszystko dla siebie, to jest najbardziej nieszczęśliwy człowiek na ziemi. Może mieć wszystko, to jasne, ale bo wpisana w nas jest miłość, bo my przez Boga, Bóg jest miłością, my stworzeni przez Boga na Jego obraz, On jest miłością, więc stworzeni z miłości i do miłości. Gdybym się temu sprzeniewierzył i stał się egoistą w jakimś zakresie, jakimkolwiek, na przykład małżeńskim zakresie, no to będę bardzo nieszczęśliwy. Na odwrót, szczęśliwy będę wtedy, kiedy z tej samotności się wyrywam do tego, że wchodzę w relację z osobą, oblubieńczą relację w tym przypadku i jestem dla kogoś i nie egoistą. Więc no tak bardzo zdroworozsądkowo można to rozumieć i tym się nacieszyć. I o tym Jan Paweł II dużo mówi. Pierwotna samotność. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Owszem, są powołania konkretne, jak kapłańskie w kościele rzymskokatolickim, nie zakładamy rodziny, małżeństwa, ale to jest, ten wyjątek potwierdza regułę tylko, bo to jest na zasadzie wyjątkowości, taka łaska, taki charyzmat i tyle. Natomiast nie jest dobrze normalnie, żeby człowiek był sam, mężczyzna był sam, to jest. Tu odnajdujmy powołanie do małżeństwa, chociaż nie tylko, do bycia dla kogoś, szerszy aspekt. Dla nas to patrzmy na małżeństwo i tak, od początku rzeczywiście ta jedność jest niesamowita, będą, to na ślubach cytujemy w obrzędach sakramentu małżeństwa, że będą odtąd jednym ciałem, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela, będą jednością, to wspaniała sprawa jest, dużo o tym Jan Paweł II w katechezach. I też to będzie pani Dorota o teologii ciała całej i o oblubieńczym sensie ciała. Nie? To w ogóle, że mamy ciało, to jest niesamowita sprawa, że nie, że mamy ciało, to jest źle powiedziane. Jesteśmy ciałem. Nie? To tak w tym sensie Jan Paweł II nie myślał tak, że mam ciało, tylko jestem ciałem. Jestem cielesny. Cały jestem, czyli cały człowiek nieucieleśniony, cały człowiek płciowy, czy mężczyzna albo kobieta, a nie, że mam płeć, mam ciało. Jakby coś to było takie drugorzędne, mało istotne, nawet nie, ja jestem. Nie ja mam, tylko ja jestem. To jest myślenie Jana Pawła II. Personalistyczne zresztą, które odnajdziemy w tych dokumentach czytając chociażby, nie? Familiaris Consortio i na przykład, nie? Wyraźnie to odnajdziemy. Ja jestem cały w katechezach środowych, absolutnie. To jest niesamowita sprawa, bo dzięki temu, że jestem cielesny, jestem płciowy, to oblubieńczy sens tego ciała pozwala nam wyrażać miłość. No w tym znowu zakresie myślimy o oblubieńczej miłości, czyli małżeńskiej. To jest bardzo wyjątkowy rodzaj, obejmujący właśnie sferę seksualną, nie? Ale w szerszym sensie jesteśmy w stanie wyrażać miłość, być dla siebie, być w relacji, dzięki temu, że jestem ciałem. To w ogóle nie da się wyobrazić, gdybyśmy nie byli. No to przekracza nasze zdolności wyobrażeniowe, gdyby nie byłem ciałem, tylko czym w związku z tym? Kim? Albo jak? Nie? No, to jest inna rzecz. Chociaż transhumanizm jest taki nurt bardzo, taki trochę filozoficzny, trochę taki transhumanizm się nazywa współcześnie, gdzie są takie plany, że próbować świadomość człowieka na nośniki cyfrowe, nie? Jakieś urządzenie. Czyli wtedy byśmy tego aspekt ciała, cielesności, fizyczności wyeliminowali. No, to są takie próby, ale są realnie podejmowane. Przenieść świadomość na człowieka, konkretnego człowieka, na nośniki, no, na sztuczną inteligentną, coś takiego, nie? To dramatyczna sprawa i aspekty moralne, ale to nie jest tak. Plan Boży pierwotny jest tak. To ciało daje nam tę niesamowitą możliwość. zachęcam do tego, do, w związku z tym do kateches środowych Jana Pawła, tutaj popatrzeć chociaż po tytułach i te wybrać, co są bardzo interesujące, bo jest ich dużo. I jest ten aspekt duchowości, do którego wrócimy, duchowości małżeńskiej później, ten wymiar piękny po prostu. A tu tylko przez analogię, bo dlatego w dokumentach Kościoła, owszem, to są osobne dokumenty o celibacie, o życiu właśnie w takim sposób, bezżenny, i w związku z tym czystości, czy o dziewictwie, a osobno o małżeństwie. No, naturalna sprawa, nie? Że jakieś takie skupienie się na konkretnych sprawach. Natomiast w szerszym kontekście, żeby nie zapomnieć też tego, to nie są dwa bieguny tak zupełnie oddalone, że przeciwstawne kompletnie, tylko, owszem, są, tylko, że one są też w takim sensie w Kościele rozumiane, że jedno, że są potrzebne wzajemne dla siebie, że się uzupełniają, że małżeństwo się rozumie. To często pani Ania powtarza zresztą, pani Ania Mrozowicz, tę sprawę, że małżeństwo, małżonkowie, małżeństwo się rozumie w kapłaństwie w sensie rzymskokatolickim, w celibacie, nie, bezżeństwie i drugą stronę, że też i sens tego życia bezżennego ksiądz w normalnym porządku rzeczy, nie zaburzonym, no, tylko normalnym, rozumie, odczytuje się tożsamość swoją w małżeństwie. Czyli jakby dwa, patrząc na siebie nawzajem, małżeństwo i kapłaństwo, tutaj w tym rozumieniu Kościoła katolickiego, no, pięknie się uzupełniają i są potrzebne wzajemnie dla siebie. Wspierają się, wzmacniają, są potrzebne. No, tylko praktycznie, żeby tak powiem, zdroworozsądkowo, roztropnie się nie za bardzo nie zapatrzeć jedno w drugie, za bardzo, nie? Że ksiądz za bardzo się zapatrzy, zatęskni za małżeństwem, a mama, a małżonkowie czy mąż za bardzo zapatrzy, zatęskni za kapłaństwem i to będzie pomieszanie, to tak nie. Ale w normalnym, zdrowym porządku rzeczy to jest piękne i potrzebne i tak też w Kościele to jest rozumiane jak lustro. No bo te trzy aspekty tylko właśnie, które są też w małżeństwie potrzebne. Chrystocentryczny, nie? Tutaj sens bezżeński, bezżeństwa i chrystocentryczny sens małżeństwa. Chrystus jest w centrum. No, bo, zobaczmy, to proste, to wielkiej różnicy nie będzie. Nie? W centrum naszego małżeństwa Chrystus, czyli sakramenty święte, życie. Nie? Tak jak życie bezżennego, jak w moim przypadku. Nie? Czy eklezjologiczny, tutaj tak to się nazywa, czy budujący wspólnotę, budujący Kościół po prostu. Nie? I małżeństwo i kapłaństwo w katechizmie Kościoła katolickiego znajdziemy, one są w takim dziale jak sakramenty w budowie wspólnoty, budujące wspólnotę, czy budujące Kościół, wspólnotę. I małżeństwo i kapłaństwo, tylko te dwa. Ten sens eklezjologiczny, tu jest to zazębienie, że buduje wspólnotę. Czyli tak, no, naturalną wspólnotą małżonków jest to, że są małżonkami, ale gdyby powiedzmy ksiądz, ja, no, w żaden sposób nie wchodził w relacje, nie budował wspólnotę, nie łączył jakoś tak ludzi, wspólnoty, te rzeczy, to bym żył przeciw mojemu powołaniu naturalnemu, właśnie temu sensowi eklezjologicznego mojego celibatu. Bo po co wtedy? Żeby wygodniej żyć? Żeby nie mieć problemów? I nie wiem, taniej, prawda? To bez sensu. To nie są te argumenty zupełnie. I ten aspekt jeszcze taki w górę, prawda, na przyszłość, eschatologiczny, jest też celibatu, ale i małżeństwa mniej może, ale celibatu tak, bo małżeństwo, wiemy, kończy się tu na ziemi, z chwilą śmierci ustaje sakrament małżeństwa, a kapłaństwo nie. Ma to przedłużenie, prawda, w wieczność. Jest też ten sens, że inaczej, że to, że niektórzy nie wstępują w sakrament małżeństwa, niektórzy, bo taką łaskę otrzymali, takie powołanie, przypomina nam wszystkim, najpierw mi, ale potem wszystkim, o tym, że jest wieczność. Że jest, no niebo najkrócej mówiąc, że jest wieczność. To ten sens jest eschatologiczny kapłaństwa. Bezżeństwa, no, w kapłaństwie, w Kościele rzymskokatolickim, powtarzam. Nie, bo to w prawosławnym jest inaczej. Więc to jest ten sens, że i małżonkom przypomina tę rzeczywistość po prostu. No niech tak będzie, tutaj jest to Jan Paweł II dużo o tym też wspominał, też cenny dar, bo tutaj Jan Paweł II, zobaczcie, że będzie, to co podkreśliłem, mówiąc o celibacie, używa pojęć takich samych jak o małżeństwie. Służba na rzecz miłości, w duchu jedności, oddania się osób, sens oblubieńczy ciała, owszem w innym wymiarze, nie tym erotycznym, nie, bo ten eros tutaj jest nie inaczej jest realizowalny, ale używa tych samych pojęć. Chciałem tylko pokazać ten związek, że jakby ktoś zobaczył, prawda, dokumenty, no to celibat to nie dla nas, bo jestem mężem i żoną. Nie, owszem, nie dla nas, owszem, ale żeby rozumieć tę więź między sobą, że jest bliskość, że jest uzupełnianie się, wzajemna potrzeba po prostu. Wystarczy do Kościoła katolickiego zobaczyć, że jednak to są w budowaniu wspólnoty. Jest taki człowiek święty, nazwany doktorem małżeństwa chrześcijańskiego, możemy tutaj wiele, no znany, ale wiele dokumentów jego spotkać. Jako pierwszy z ojców Kościoła, jako pierwszy tak systematycznie podchodzi do małżeństwa. Też z tego tytułu, że sam żył w małżeństwie, nie? Zanim został duchownym. Nie? To tak. Być może z tego powodu, nie wiem, ale dużo o małżeństwie, prawda, poświęca dokumentów. Więc też się czerpie te dokumenty współczesne. Czasami sięgają, odwołują się do Augustyna nawet, do tego pierwszego, który o małżeństwie mówił. To są niektóre tytuły dokumentów na ten temat. Natomiast to, co o wartości małżeństwa, już wtedy podkreśla takie trzy, takie elementy są bardzo znane u niego, czyli wierność, dzieci, fides proles sacramentum. Wierność, potomstwo i sakramentalność, pewnym takim szerszym pojęciu niż my dzisiaj rozumiemy sakramentalność, bo sakramenty święte w tym rozumieniu i liczba 7 i sakrament małżeństwa to jest późniejsza sprawa, to nie jest wtedy, to jeszcze nie było tak, wtedy to tak podzielone, to tak się nie rozumiało, ale sakramentalność w sensie tajemnicy, w sensie przychodzenia Boga do małżonków. Czyli rozumiano, bo u ojców Kościoła różnie sakramenty, nawet do 50 sakramentów rozumiano u ojców Kościoła, że jest 50. To, co byśmy dziś nazywali sakramentaliami raczej niż sakramentami, czyli poświęcenia, nabożeństwa. Mówi, że 50 form, jaki Pan Bóg do nas przychodzi, udziela nam łaski. I w tym sensie sakramentum byśmy tutaj rozumieli, ale że wierność to jest piękna sprawa, że potomstwo i sakramentum, tak ojcowie Kościoła na początku rozumieli już małżeństwo i będą dwudziestowieczne, prawda, już dokumenty, ale to do tych dwudziestowiecznych przejdźmy, bo to jest to okres, kiedy najwięcej tych pisanych dokumentów się znajduje. Tak. I 10. 5 minut, dobrze, jak to właśnie. Ta encyklika, Casti Connubi, czyli czyści małżonkowie. Nawet w tytule mamy aspekt ciekawy, podkreślony, o czystości małżeńskiej. Oczywiście trzeba komentarz taki jasny. Zakładam, że wszyscy to rozumiemy właściwie, ale bywają złe rozumienia, bo że czystość małżeńska polega na tym, że małżonkowie z sobą nie współżyją. Albo możliwie jak najrzadziej. To nie jest pojęcie, rozumienie w żaden sposób o czystości małżeńskiej, bo czystość małżeńska dotyczy ich wzajemnej wierności, ich bycia razem w sposób intymny aktu małżeńskiego, w sposób godziwy, godny, prawda, czyli godziwy, godny to jest wtedy, kiedy, jak to w późniejszych dokumentach Kościoła znajdziemy, kiedy jest intencja złożenia nasienia w pochwie, taka jest, żeby taka intencja była u małżonku i w związku z tym miłość sobie wyrażają w sposób, jaki chcą, jak zgodny się zgodni, taki czy inny, ale taka intencja jest i to jest godziwy sposób, nie? I tutaj nie ma innych żadnych wytycznych czy kryteriów, no. Nigdy nie było. Jak ktoś gdzieś tam coś mówił, to się zagalopował, miał jakieś prywatne swoje rzeczy, ale nauczanie Kościoła jest w tym zakresie proste, no, bardzo proste. Jeżeli ta intencja jest otwartości na życie i są zgodni w wyrażaniu sobie uczuć w sposób ludzki, no to tyle. Okej, ale w związku z tym czyści małżonkowie, do tego tytułu wróćmy, oznacza właśnie wierność i życie w ten sposób, niezgodne ze swoim powołaniem. Nie oznacza ślubu w dziewictwie czy czystości w tym sensie, że nie spożyją. Nie. Bo z natury swojej małżeństwo, te tak zwane białe małżeństwa, gdzie się tak zwane się pojawiały, to jest sprawa bywało, tak, ale to wyjątkowa, za wyjątkowym pozwoleniem, jeżeli chodzi o hierarchiczny kościół. Tylko takie coś się pozwala, za wyjątkowym pozwoleniem, bo z natury rzeczy to nie ma nic wspólnego z małżeństwem. Taki sposób, małżeński sposób życia jest inny. I tyle. Piękny, wspaniały. Czyści małżonkowie, czyli wierni sobie, żyjący wiernie powołanie. Więc w tym Pius XI, to już wtedy się budziło myślenie przed II wojną światową i zaraz po takie mocniejsze właśnie o sprawach małżeńskich. Kiedy potomstwo, właściwie zobaczcie, że Pius XI w zasadzie powtarza to, co powiedział dawno temu Augustyn. Potomstwo, wierność i sakrament. Nie? To są te dobra po prostu. I na tym też zbudował właśnie, przypominając te stare prawdy, tę encyklikę. Czyli jeżeli encyklikę, to w zasadzie prawie maksimum rangi takiego nauczania powszechnego papieża. Ten dokument, który ma taką rangę wielką, wiąże nas, nie? W sensie takim moralnego nauczania i jakiegoś posłuszeństwa, to co jest w encyklikach. Potomstwo, wierność i nierozerwalność, ta sakramentalność. I już wtedy, już wtedy się pojawiają sprawy jakiejś tam kontroli urodzeń, antykoncepcji, sztucznej kontroli urodzeń i potępienie aborcji w tym momencie, jeżeli chodzi o dobro małżeństwa w tym dokumencie Casti Connubi. Po Piusie XI jest Pius XII. Tutaj Pius XII też słynie z tego, z tych przemówień takich różnych do małżonków, do służb medycznych. Pojawiają się te już możliwości sztucznej prokreacji, takich rzeczy, wtedy początki. I było potrzeba, żeby papież też zajął stanowisko, jakie jest nauczanie Kościoła w tym zakresie. I papież Pius XII, u niego takich przemówień trochę znajdziemy. Potępiające sztuczne zapłodnienia przede wszystkim, tu dużo będzie tak, tego, sztucznej inseminacji, nie to, bo to przeszło na ludzi. Najpierw to było dla zwierząt, prawda, i jest wciąż dla zwierząt w różnych hodowlach, ale w tym 50. tam którymś zaczęto eksperymentować, próbować na ludziach, i było potrzebne stanowisko, bo dotyczy małżeństwa. W tym zakresie, w tej troski pasterskiej o małżonków, że to wpływa destrukcyjnie. Że jakiekolwiek formy ingerencji w porządek naturalny i w porządek Boży rzeczy, czy jakoś tam bardziej do tego jesteśmy przekonani, czy nie przekonani, to mogą być różne sprawy, ale jednak doświadczenie Kościoła jest takie, że forma ingerencji w ten porządek Boży naturalny zawsze jest szkodliwa. W dalszej lub bliższej perspektywie jednak, nie? Unieszczęśliwiająca i szkodliwa, czasami destrukcyjna bardzo w tym przypadku dla małżonków, dla narzeczonych, dla małżonków. Tak po prostu tak jest. To zróbmy oddech i do Soboru Watykańskiego II polećmy szybko, żeby jakoś tak do współczesności dojść.